Witaj, Wojtku.
Witam. To ja.
142.
To właśnie tyle.
Co tam? Jak twój dzień? Jak ci mija?
Jak to mówią, no spoko. Taki chilloutowy weekend, wiesz, po 14-12 godzin snu.
Szanuję to na pełne. Ja miałem podobnie.
Więc jakby, wiesz, teraz czuję się wyspany. Ale niestety to jest tak, że jak śpisz bardzo, bardzo długo, to tak nie możesz się cały dzień obudzić. I to ja tak
potwierdzam.
Trochę mam.
Ja akurat miałem, Wojtku, pobudkę szaloną w sobotę, ponieważ w piątek wieczorem piłem to słynne piwo,
oho,
o którym mówię, i jadłem tak zwaną pizzę. I to była pizza, to taki, ten nie odrobinka, ale to była pizza w takim miejscu, Wojtek, gdzie jest 4 poziomy ostrości, no nie?
No,
0, 1, 2, 3, 4. I szklanka mleka kosztuje 15 zł.
Naprawdę?
Tak. I żeby było zabawniej, nikt w tym lokalu nie zjadł jeszcze czwórki.
Okej.
Okay. Trójka jest hardkorem. Takim naprawdę. Dwójka jest ostra jak jasna cholera. A jedynka jest po prostu bardzo ostra, a zero jest po prostu okej. Okay. W sensie ten przeskok między 0 a 1 jest spory, ale przeskok między 1 a 2 tu już jest w ogóle bardzo dużo, więc jakby ten. I ja zjadłem jedynkę całą, co było takim, powiedzmy, intensywnym przeżyciem, i zagryzłem dwójeczką.
Ja rozumiem, że musiałeś szybko wstać w sobotę, jakby tu nie musisz więcej tłumaczyć.
Tak, Dragons, one istnieją naprawdę i zieją ogniem.
No ale wracając do tematów technologicznych, to nazbierało nam się. Nazbierało się mimo tego,
tak,
że ja muszę ci powiedzieć, że tak zastanawiałem się nad tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, i trochę zacząłem szukać. I tak generalnie to tak wydaje się, że się niewiele dzieje. Znaczy, ludzie się już szykują do świąt, już jest taki, wiesz, większość postów na wszelakich technologicznych serwisach to jest zestaw prezentów dla twojego geeka.
O Boże, nie wiem, czy widziałeś, bo one są straszne.
No, tak przeglądam i jakby, no wiesz, znaczy największy problem jest zawsze tego typu postów, że albo są ekstremalnie wystrzelone w kosmos i są drogie po prostu, w sensie, że te prezenty są, wiesz, po 1000 zł, no to ziom, jakby.
Tak, no bo to jest klasyk, ale to trochę tak jak te mailingi od Apple, no nie? Prezenty dla rodziców, nie tak. Nie mogę kupić mamie komputera za 15 000, ale kurde, może po prostu ja jestem słaby, no nie?
Najlepszy prezent dla syna, Apple Watch, jakby wiadomo, nie?
Tak.
No, także, ale wiesz co, ja myślę sobie, że ja bym spróbował podejść do tego tematu i na następny odcinek to jeszcze będzie chyba w miarę okej, okay, żebyśmy zrobili taki zestaw.
Listę prezentową.
Lista prezentowa, lista, tak. Co warto kupić z AliExpress. Do 5 dolarów.
Do 5, ale można też zrobić taką normalną listę zakupową, prezentową, no bo wiesz, powiedzmy sobie szczerze, że w dużej mierze to myślę, że można stwierdzić, że granica na przykład na święta to jest, mówimy, około 100-150 zł na członka rodziny, i to jest już sporo.
No to jest sporo. Ja na przykład lubię się umówić jednak w rodzinie, że na przykład do 30 tak. zł i już.
Tak, no my też tak się umówiliśmy akurat, że tam, wiesz, no tak jak w Mikołajki do 5 zł sobie robimy, żeby po prostu to było coś słodkiego, małego, tak święta, wiesz, do 50 na przykład, nie? Czy tam do 30 właśnie. I to jest, to trochę pozwala, wyzwala trochę też kreatywność, no nie? No bo jakoś dobrze spożytkować trzeba by te pieniądze, żeby coś fajnego dla kogoś znaleźć i poruszać się w jakiejś takiej sensownej kwocie. Ale to można zrobić, możemy zrobić taki w przyszłym tygodniu, bo do tego trzeba się przygotować, właśnie poradnik prezentowy, co można kupić do, powiedzmy tam, 100 zł, tak? Czy wiesz, taki do 30, do 50, do 80 i do 100.
Tak. I takie zestawy można porobić w ogóle.
Tak.
Się wezmę za research na AliExpress, bo to jedna z moich ulubionych stron.
No, myślę, że to jest rzecz, którą fajnie by było ogarnąć.
Dobrze. To w przyszłym. Umawiamy się na przyszły tydzień.
Na przyszły rok. Ja, Wojtku, mam temat, którym chciałem zacząć tak naprawdę.
No to
bo
jedziesz.
To jest rzecz, która jest takim tętnem pulsu w dużej mierze.
Ciągnie się za nami.
ciągnie się za nami, ale mam już w końcu jakieś fajne refleksje na ten temat, bo w czwartek przyszedł komputer.
Jaki to jest komputer?
I to dobrze, to ja już powiem dokładnie, bo to jest Asus ZenBook, mm-hmm. I on ma, to jest model konkretny, UX 501 VW-24.
Dzięki. Już zapamiętałem.
Tak naprawdę chodzi o to, że to jest 500-calowy z Asus ZenBook, bo to jest jakby clue całego, bo tam jest też 13-calowy, ale 15-calowy to jest jakby ten konkretny.
Okay.
Może wrzucę w ogóle, go podlinkuję, żeby można było zobaczyć, o którym mówimy.
Ile on normalnie kosztuje?
Już ci, Wojtku, mówię. Ja mam wersję troszeczkę słabszą niż ta, którą widzę właśnie przed sobą. Mhm. I troszeczkę słabszą oznacza, że tutaj ten, który wrzucam pod linkiem, jest pamięć RAM 24 GB, a ja mam 16. I to jest cena tego 24 GB, jest 6699 zł.
Tanio. Znaczy jakby relatywnie do MacBooków. Ja teraz wiesz, w takich kategoriach mówię o cenach, nie?
Tak, i teraz różnica pomiędzy MacBookami, ja już chyba to w ogóle mówiłem, no nie, ale aha, i tu jest z innym trochę ekranem, no ale dobra, bo tu jest z ekranem, może znajdę ten konkretny, wiesz, bo jest różnica mimo wszystko pomiędzy tym jednym i tym drugim dość spora. UX 500 to było, tak, ja mówiłem?
Mhm. 501.
510 chyba, czy 501, tak?
Powiedziałeś wiesz? Jeden.
Aha, 501.
A ile to jest, to nie wiem.
UX 501, o jest konkretnie ta wersja, którą mam. Ta, którą konkretna wersja, którą mam, kosztuje 6499. I różnica pomiędzy tym a tamtym, dlaczego tamten kosztuje 200 tylko złotych więcej, a ma 24 GB RAM, jest taka, że ten poprzedni ma ekran Full HD,
no.
A ten, który ja mam, ma rozdzielczość... O, tu też napisane, że Full HD, a tak naprawdę nie. On ma rozdzielczość 3000... Ten QHD+, plus, tak? Czyli tam 3200 na 1080 czy 1700.
Czyli to jest takie prawie 4K, ale prawie między 4K. Full trochę HD, okej, okay. No dobra.
Tak, trochę mniej niż 4K. I to jest, powiem ci, naprawdę fajna maszyna. 512 SSD, które jest turbo szybkie. Wszystkie porty, z których faktycznie można skorzystać, to bo mam tam trzy porty USB, jest port... o, widzę tutaj chyba 699... chyba, o tak, znalazłem ten ekran. To jest, znalazłem konkretny. Ten konkretny kosztuje 7000, 6999. Więc jakby obracamy się w kwocie do 7000 zł. Znaczy do 7000 zł tak naprawdę z tym komputerem. Szybkie SSD, te porty, z których można skorzystać. Ma niedotykowy ekran, co jest powiedzmy sobie, no, wolałbym niedotykowy, ale do tego zaraz dojdę. Mhm. Dużo karty graficznych, bo ma dwie. No po prostu top notch, tak?
Graficznych. No dobra.
O, ma USB typu C. Nawet nie zauważyłem, że mam USB typu C. Gdzieś tam wychodzące. I teraz zacząłem z niego korzystać tak naprawdę na pełnej w sobotę. Czyli wczoraj. I korzystałem cały dzień. Trochę korzystałem w piątek, trochę korzystałem w sobotę mocno, trochę korzystałem też dzisiaj. W czwartek w ogóle nie miałem czasu, żeby z niego skorzystać, więc no niestety. I jeśli chodzi o hardware, no nie? Mhm. Tak hardware-wise, on wygląda totalnie jakbyś miał do czynienia z MacBookiem Pro.
Okej.
Okay. Tak naprawdę wygląda jak MacBook Pro. Jest srebrny dół, wyświeci to sobie zobaczysz. Wysłałem ci właśnie linka. Wygląda totalnie jak MacBook Pro. Jest srebrny, ma czarną obwódkę. Nawet w miejscu, w którym normalnie był MacBook Pro, napis jest napis Asus. Więc no... Wygląda okej. I jedyny minus jest taki, że ta obudowa, która wygląda tak pięknie, jest plastikowa.
Okej. Okay. To tak, to jest duża zmiana dość.
Tak. I teraz to nie jest... A ono tu napisane AL niby, że to nie jest plastik, tylko coś chyba innego. No nie wiem, ale no jest plastikowa, umówmy się. Mm-hmm. I teraz tak, czy widać tą różnicę?
Tu jest napisane, że to jest z charakterystycznym wykończeniem z wyoblonego metalu, przywołującym na myśl ducha zen. Zostało podkreślone znakomitymi diamentowymi nacięciami oraz nawierzchniami ze szczotkowanego metalu, które nadają całości wyrafinowany charakter.
No to, to mam wrażenie, że jednak jest plastik.
Okej.
I teraz pytanie, czy to jest jakiś duży problem, bo teraz tak, przez to jest komputer jest w ogóle lekki mimo wszystko, on waży 2 kg, no nie? Czy to, że to jest plastik, czy to jakby widać? No nie widać, tak jak mówiłem, no bo jakby to wygląda metalowo. Czy czuć pod palcami? Szczerze powiedziawszy, no trochę czuć, ale z drugiej strony jak piszesz na klawiaturze, to ona jest zupełnie taka sama jak MacBookowa, no nie? Nawet skok ma bardzo podobny. Więc, więc w sumie nie ma żadnego problemu. Gładzik jest tragiczny.
Klasyk.
Ale to jest klasyk, więc od razu zamiast jakby korzystać z niego, z gładzikiem, od razu podłączyłem do niego myszkę, tak jak ty mi radziłeś ostatnio i powiem ci, że to jest naprawdę doskonała decyzja z myszką, jest naprawdę rewelacja. Po prostu jest super, nie?
No, tak jak mówiłem. No.
Zero w ogóle problemów. I teraz ten komputer, jeśli chodzi o jakby hardware, to to jest po prostu no mistrz. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest szybki, naprawdę szybki. Ekran jest naprawdę fajny, do tego jest matowy, więc się nie odbija, więc naprawdę bardzo przyjemnie się z tego korzysta. Jeśli chodzi o porty, no to jakby to też nie wiem o czym, wiesz, no po prostu masz wszystkie porty, z których mógłbyś skorzystać, więc ja podłączyłem wszystko, co tylko chciałem do niego i nie miałem z tym żadnego problemu. No 512 SSD, no począwszy od tego, że jest bardzo szybki, no to tego miejsca też jest bardzo, bardzo dużo. Więc jeśli chodzi o hardware, 10 na 10, nie? No 8 na 10 z powodu tej obudowy, która no powiedzmy bardzo dobrze udaje, a nie jest. Jest w ogóle tam jakiś Sonic Master Premium Bang & Olufsen, coś tam od dźwięku. I jest spoko, ale nadal słuchanie muzyki na głos na komputerze klasy laptop to jest cały pomysł i słuchawki się jakby mówią, żeby założyć je, no nie?
Tak.
Więc okej. I przejdźmy może do meritum tego synego. Czyli czy można inaczej? Pytanie zadane w poprzednim odcinku. I okazuje się, Wojtek, że generalnie można inaczej.
Oho. I czyli teraz zaczyna się propaganda.
Nie, bo ja, to nie jest tak, że moja droga była usłana różami, bo jakby miałem sporo problemów w tym wszystkim, dlatego że jakby przyzwyczajenia brały swoje, no nie?
No.
I teraz nadal widać, że Windows 10 jakby już jest całkowicie przemyślany inaczej, ale nadal widać elementy, które jakby błagają o to, żeby je dotknąć palcem, no nie? Widać totalnie, że są elementy systemu, które powinny być dotykane i już wiem, że jeśli miałbym kupić komputer, jakby coraz bardziej się do tego skłaniam, ale jeszcze nie podejmuję tej decyzji, to chciałbym, żeby miał dotykowy ekran. I teraz w ogóle, co jest ok, a co jest słabe w Windowsie, co na razie zdążyłem zauważyć, no nie? Jest problem, może inaczej. Większość aplikacji, z których korzystałem na Macu, jest na Windowsa lub ma podobne odpowiedniki. I teraz, no nie ma oczywiście notatek z Maca, no bo, no nie.
No nie.
Ale jest ten OneNote, jest też SimpleNote. OneNote jest jakby wielkim narzędziem takim naprawdę kosmicznym, więc jakby stwierdziłem, że nie. Po prostu od razu zainstalowałem SimpleNote'a i jest okej.
Okay. Mhm.
No jest oczywiście Spotify. Sprawdzę, co mam na tym. Jest oczywiście WhatsApp czy Telegram. Kalendarz jest wbudowany w system i wygląda całkiem okej, działa całkiem okej. Jakby tutaj nie mam nic do zarzucenia. Ja też korzystam w tym momencie akurat z natywnego kalendarza, tego zwykłego, który jest dołączony do OS X-a, więc jest okej. Spotify jest, Slack jest, Thingsy. No i teraz zamiast Thingsów zainstalowałem sobie Wunderlist, bo on jest jakby Microsoftowy. Działa. No dobrze, chyba wszyscy korzystali z Wunderlista, no nie? To jest całkiem sprytna aplikacja, która dobrze sobie radzi i jest okej. Okay. Nawet wersja tam jest premium, ale darmowa jest właściwie wystarczająca dla jednej osoby. Mam Readera na Macu, którego jeszcze nie zdążyłem w żaden sposób zastąpić tak naprawdę na Windowsie, ale nic jest na przeszkodzie, żeby oglądać po prostu feedli w przeglądarce.
Okej.
Okay. Mam wiadomości, no ale wiadomości nie ma. Mam Audio Hijack. No i teraz tak, jest aplikacja po prostu, która nazywa się nagrywanie dźwięku.
Okej.
Okay. Wybierasz źródło, klikasz nagrywaj, zapisuje ci to tam chyba do MP3 czy do czegoś takiego i jakby done. W sensie nie trzeba, tak samo jak taki QuickTime, no nie?
Mhm.
Więc z tej strony jakby jest okej. Okay. Skype oczywiście też jest. One Password. I teraz One Password to jest aplikacja, którą muszę mieć, dlatego że inaczej po prostu nie mogę korzystać z komputera, bo hasła. I ja mam kupioną licencję One Password, nie tą internet, bo są dwie, nie wiem, czy wiesz, czy są dwie licencje One Password. Możesz albo kupić co miesiąc tam za $2 i po prostu masz takie jakby w cloudzie
no.
u nich, zabezpieczony chyba z trzema hasłami.
Okay.
Albo jest standalone wersja, która po prostu nie korzysta z tego cloudu, możesz synchronizować po iCloud, po Dropboxie, albo po prostu trzymać po Wi-Fi. I ja mam akurat kupioną tą wersję, bo ja kiedyś kupiłem, po prostu miałem, zrobiłem upgrade, no i mam po prostu tą wersję. Teraz nie wiedzieć czemu nie mogłem zsynchronizować mojego One Password z One Password na Windowsie. Jakby po prostu ona nie widziała mi tego, tego mojego zbioru haseł, nawet jeśli wrzuciłem go na Dropboxa, nawet jeśli wrzuciłem go na OneDrive'a, nawet jeśli wrzuciłem po prostu plik, który tam opvault się nazywa, ma końcówkę, wrzuciłem go po prostu gdzieś do komputera i chciałem, żeby One Password go otworzył, on nie znalazł tego. W efekcie czego musiałem założyć sobie konto One Password, przerzucić tam hasła, potem zainstalować na One Password na Windowsie i tam skonfigurować tylko samo konto i jakby wszystko działa.
Okay.
Więc to była taka dłuższa podróż, ale wszystko zadziałało. Więc tak naprawdę z takich wszystkich codziennych aplikacji powiem ci, że no to jest wszystko, z czego korzystam i to wszystko jest i działa. Działa bez najmniejszego problemu. I teraz problemy zaczęły się w momencie, w którym chciałem odpalić Twittera. Jest oficjalna aplikacja Twittera na Windowsa, ale wygląda i działa bardzo tak sobie.
No, a TweetDeck jest?
No właśnie.
Znaczy, no tylko w przeglądarce pewnie, nie ma jako aplikacja.
Nie ma już, tak, ale jest taka aplikacja, której już nazwy nie pomnę, która po prostu działa. Tak jak TweetDeck. Wygląda identycznie jak TweetDeck w ogóle.
O.
Ba, ja mam wrażenie, że to jest TweetDeck, tylko z jakoś zmodowany, bo jak się zalogowałem tam moim Twitterem, to od razu pokazało mi te kolumny, które miałem w TweetDecku. Więc w efekcie czego tak naprawdę mam TweetDecka, który nazywa się chyba Tweety, czy coś takiego. Jest za darmo. Więc
okay.
Overall it's okay, I guess.
Brzmi spoko.
I czy jest coś jeszcze, z czym miałem problem? Tak. Jakby aplikacyjnie powiedzmy, że wszystko jest okej, okay, no nie? I teraz mam dwa zdecydowanie duże problemy. Jeden wiem, jak rozwiązać, a drugi nie mam zielonego pojęcia, jak rozwiązać. Pierwszy jest taki, znaczy właściwie też trochę wiem, jak rozwiązać, ale no to jest, wiesz. Pierwszy problem jest taki, że mail nie synchronizujemy maili.
Ale tak po prostu nie synchronizuje?
Tak po prostu. Dodałem 5 skrzynek, bo mam tyle skrzynek, wiesz, pracowa, jest łosowa, iCloudowa i tak dalej. I dodałem te 5 skrzynek i po prostu nie synchronizuję maili. I to była taka sytuacja, w której, wiesz, coś tam właśnie zrobiłem tego One Password. Dostałem maila, że moje konto tam czeka na akceptację, muszę podpowiedzieć mailem i zawibrował mi telefon, że dostałem tego maila, ale na mailu na Windowsie nic się nie pojawiło. Więc nie mam pojęcia, a kalendarze, bo to z tego samego konta bierze, kalendarze synchronizują się bez problemu, więc tak, to jest jakiś problem i rozwiązanie tego problemu chyba będzie takie, że albo zainstaluję sobie Outlooka, czyli najlepszy klient wojenny.
Wiadomo, tylko że albo trzeba pieniądz dać.
No właśnie, albo po prostu zainstaluję sobie jakąś tam inną aplikację, coś w stylu Sparka, czyli tak, jak tam jest jakieś Newton, Mailbird, Thunderbird, Opera Mail, no wiesz, no też ustalmy, Windows to nie jest pustynia i też są jakieś aplikacje na niego,
no,
w których
coś tam skończyć. Jest, no.
Ale jest drugi problem i to taki dość poważny i na niego nie mam za bardzo rozwiązania oprócz kupienia innego komputera.
Oho.
Bo jeśli masz aplikację na Windowsie, masz ten ekran 4K i masz aplikację na Windowsie i ona odpali się na trzy możliwe sposoby.
Aha.
Pierwszy to jest taki, że to jest aplikacja, która jest zgodna z tymi HDPI ekranami, jest jakby napisana w cywilizowany sposób, odpali się normalnie, w super rozdzielczości, wszystko jest mega ostre, no tak jak na Retinie MacBooku.
Okay.
I to jest jakby mile widziany outcome z odpalenia aplikacji.
Pożądany na pewno.
Pożądane. I są dwa, które są niepożądane. Jeden z nich jest dealbreakerem, drugi nie. Pierwszy, który jest niepożądany, to jest kiedy aplikacja nie jest przystosowana, w efekcie czego uruchamia się, ale jest rozmazana.
No to tak jakby na Macu jest to samo z Outlookiem z 2011 roku. Wygląda jak gunwo.
Tak, no, tylko że ona jest rozmazana, odpala się jakby okej, okay, działa okej, okay, tylko po prostu jest nieostre. I teraz to nie jest deal breaker.
No, no niby nie, no, miałem, ale boli.
Miałem, mam, tak, no ale dwie takie aplikacje mi się przydarzyły, BitTorrent i coś jeszcze. Mm-hmm. No ale BitTorrent to wiesz, aplikacja, w której klikasz OK, a potem usuń torrent, więc jakby nie potrzebujesz no do tego, jak tego się, super interfejsu.
Jak się pobiera drugiej, ISO z Linuxem, nie?
Dokładnie. A drugiej aplikacji to nie pamiętam. Ale to jest sytuacja powiedzmy środkowa, tak? Niepożądana, ale w gruncie rzeczy no jakby nic się z takiego złego nie stanie. Mm-hmm. Jest trzecia, niepożądana, bardzo niepożądana, bo uniemożliwiająca tak naprawdę sensowne korzystanie z aplikacji. I teraz ona mi się przydarzyła przy VLC na przykład. W ogóle VLC zainstalowane z tego Microsoft Marketplace'u, czy tam okay. Microsoft Store. Wywala się od razu. W sensie klikałem zainstaluj, otwórz i odpala się czarny ekran i gaśnie. Więc pobrałem po prostu VLC ze strony VLC i teraz właśnie tam sytuacja jest taka, że on nie wyświetla się w rozmazany, nie wyświetla się dobrze ten, tylko za każdym razem wyświetla się 1:1 piksel.
Ale taka malutka się otwiera?
Yep.
Ale dlaczego?
Powiem, w sensie na tym ekranie mniej więcej przyciski mają wielkość około 4-5 mm.
Okej.
Okay. Jak pale VLC. Te stop, pauza i tak dalej, no 5 mm. Wiesz, można to wszystko, oczywiście można to zrobić tak, że pauzę robisz spacją i tak dalej. Można, no ale... I powiedzmy przy VLC to jeszcze nie jest taki duży deal breaker, tak? No bo odpalisz ten film i jakby no pomęczysz się chwilkę i zrobisz tak, żeby było dobrze, no nie? Ale i teraz będzie hejt na mnie, podejrzewam, ale odpaliłem sobie też Tibie.
Oho, real life problems, no dobra, dajesz.
I teraz odpaliłem Tibie i ona też się odpala w tym 1:1 piksel, no nie? W efekcie czego... To okienko do wpisania haseł, żeby się zalogować, ma mniej więcej 2 cm wysokości i jakoś 4 cm długości. Mhm. Więc z odrobinką jakby powiedzmy szaleństwa z mojej strony, ale da się zalogować.
Super.
Natomiast jak już wejdziesz do gry, to wyobraź sobie, że tam dalej jest jeden piksel do jednego piksela. I jeśli chciałbyś otworzyć plecak w swoim ekwipunku...
Bo ona się odpala pewnie w 800x600, nie?
Nie.
Czyli jak to jest?
Ona się odpala właśnie w rozdzielczości 3200x1080, a chyba grafiki są zafiksowane do maksymalnej rozdzielczości Full HD czy cokolwiek. W efekcie czego, jakbyś chciał otworzyć plecak, no nie? No. To ikonka plecaka ma, myślę, że około 7x7 mm. Jeśli chciałbym w ogóle zaznaczyć jakiegoś potwora, to on na tej liście takich, jakby, bo tam masz taką listę, gdzie widzisz wszystkie postacie.
7
mm
to jest dużo. Nawet da się kliknąć. To chyba 7 pikseli chciałeś powiedzieć.
W ferworze walki naciśnięcie 7 mm nie jest takie proste.
Okej. Okay.
Więc potworki mają około 4x4 mm na liście. Mm-hmm. Więc totalnie niegrywalne, totalnie wygląda słabo. I no, ktoś w internecie napisał, że trzeba odpalić to w jakimś trybie, tryb HDPI Windows, kurde, prawym przyciskiem na ikonie trzeba potem znaczyć odpalę w trybie zgodności, czy tam bez wsparcia do HDPI, czy coś takiego.
Jesus.
Efekt jest taki, że to nie działa.
Okay.
To się po prostu nie ma to żadnego wpływu na aplikację. I teraz ktoś mi w ogóle powiedział, że no, słuchaj Paweł, powinieneś mieć, Miłosz Kowalski, że powinienem mieć coś takiego jak, aha, widzę tutaj, disable display scaling on high DPI settings, no nie, to mam zrobić, żeby działało dobrze. I ktoś jeszcze mi napisał, że mam uruchomić coś takiego jak skalowanie elementów, żeby, no tak jak na Windowsie masz ten, jaką rozdzielczość powinien mieć, znaczy na Pro, na Retinie, tak? Mhm. Masz jaką rozdzielczość ustawiasz. Czy chcesz, żeby było 1:1 piksela?
No.
Czy chcesz, żeby 4 piksele? No i ja też to mogę. I on ma, Miłosz na przykład ma w tym momencie ustawiony na 100%, po prostu jakby 1 piksel to 1 piksel. Mhm. Ja mam ustawiony na 250, bo jak mam na 100%, to nic nie widzę, bo jest wszystko takie malutkie.
ale...
Mam do tego screenshot bardzo fajny, który ci wyślę i wrzucę też oczywiście do naszego tego...
Do opisu, o, Wiadomix.
Oczywiście. Wojtek, taki mam ekran, jeśli odpalę go 1 do 1 piksela. Uwaga. Już rzucam tutaj do opisu odcinka.
No ciekawe. Nice. No, fajny paszek w ogóle.
Widzisz,
ja nie mogę, ale
jak weźmiesz następny obrazek, w sensie w prawo się przesuniesz, to zobaczysz problem, kiedy aplikacja odpala coś 1 do 1 i zobaczysz, kiedy to jest malutkie względem jakby reszty interfejsu. Mm-hmm. Więc, no i to jest problem, który ciężko przeskoczyć. I teraz overall mój experience, powiedzmy, jest ok. Są jakieś problemy i są jakieś niektóre aplikacje, do których nie jestem przyzwyczajony, ale overall wszystko działa całkiem sprawnie i działa komputer szybko i najważniejsze rzeczy, czyli przeglądanie internetu czy robienie jakichś dokumentów, no powiedzmy sobie, działałoby równie dobrze na Chromebooku jak na tym komputerze Windowsem, więc nie ma żadnego problemu. Mhm. Sam Windows oczywiście jest już dużo lepszy niż jak był wcześniej, więc moja przygoda zaczyna się z tym Windowsem teraz, póki mam jeszcze tego Zenbooka i chcę wykorzystać na jakby do maksa. Jutro go biorę do pracy. Mm-hmm. Będę po prostu z niego sobie skorzystał. Jeśli będzie tak, że faktycznie nie będę miał jakiegoś dealbreakerowej sytuacji, bo to, że Tibia nie działa, to niestety, ale nie jest dla mnie dealbreakerem.
Dziwne.
Counter-Strike Source działa bardzo dobrze, a w ogóle w Tibii miałem 700 FPS-ów, no nie? więc to nie są dealbreakery i to wszystko działa naprawdę fajnie, podoba mi się i mogę zrobić dokładnie to, co zrobiłbym na moim normalnym komputerze, czyli na Macu w tym momencie. Mm-hmm. Nie? Nagrywam na Macu podcast tylko i wyłącznie dlatego, że mam tutaj wszystko skonfigurowane i nie chcę jakby, i wierzę temu setupowi, że wiesz, no wypuszczę odpowiednie pliki i tak dalej,
no
i tak dalej.
Chociaż ale poza tym ten Michał Chęciński napisał nam, że jakby możesz podcast nagrać w Audacity, to jest prawda,
tak,
właściwie.
Tak. Ale no, powiem ci, że jest spoko, bardzo mi się to podoba i myślę, że upatrzyłem sobie komputer, który chciałbym kupić, jeśli bym faktycznie szedł w tę stronę Windowsów. Mhm. I jak ci go wyślę, to zobaczysz zobaczysz mniej więcej, że nie będę się oddalał bardzo dużo od MacBooków i wrzucę też oczywiście do opisu odcinka, bo to jest Dell XPS 13, czyli 13-calowy jednak, a nie 15-calowy. Mhm. $1,300 kosztuje, czyli około 6-7 tysięcy złotych.
Okej.
Okay. I to też jest oczywiście komp z tym. No tu akurat jest wersja 8 GB RAM-u, no ale jest wersja 16, jest wersja też z 512 dyskiem, ona kosztuje właśnie chyba około 7,5 tysiąca, ale najważniejsze jest to, że naprawdę wygląda super, w sensie jest bardzo ładnym komputerem, ma dotykowy ekran i jest i używają u mnie w pracy ich właśnie są takie naprawdę widać, że ain't shit.
No a dlaczego chociaż dotykowy ekran, bo mówiłeś, że do tego wrócisz.
Jest bardzo dużo elementów takich, które chciałoby się dotknąć na tym ekranie. Mówię o tych dużych ikonkach metrowych i Windows widać, że był projektowany pod to, żeby ten dotyk w jakiś sposób tam był. Mhm. Nawet przeglądanie niektórych rzeczy jest dużo przyjemniejsze, byłoby dużo przyjemniejsze dotykiem niż touchpadem i dotyk jest troszeczkę rozwiązaniem problemu słabych touchpadów. Mhm. Bo ten touchpad sam w sobie jest, powiedzmy, okej, okay, spełnia swoją rolę. Największy problem jest taki, kiedy chciałbym scrollować, bo tak, na MacBooku mamy gest dwóch paluszków. A na Windowsie tego gestu na gładziku chyba nie
jest.
Ma, albo nie znalazłem.
Jest, tylko działa jak gunwo. To znaczy działa tak, jak masz kółko na myszce, że on jakby ma w pamięci jakiś taki skok. Wiesz, i jak okay. Scrollujesz, to po prostu jest zupełnie znaczy taki counterintuitive, nie? W sensie, że
bo ja scrollowałem w taki sposób, że po prostu w prawej stronie masz ten pasek do scrolla, nie? No i trzymałem go paluszkiem, a drugim paluszkiem sobie przesuwałem.
Nie, dwa palce działają, tylko mówię ci, po prostu działają tak, że w porównaniu z MacBookiem to jest w ogóle, wiesz, zupełnie inny świat, nie? O ile tutaj w MacBooku masz tak, że czujesz jakby odpowiedź ekranu i tego, jak działa przeglądarka i ten scroll na ruch palców jest taki, jakbyś rzeczywiście wziął, dotknął i pociągnął kartkę, nie? A na Windowsie jest tak, że to po prostu jest zupełnie nie tak. Znaczy, że to jest coś sztucznego, coś elektronicznego, nie? Więc to, ja wiem, że to takie gadanie i to takie Apple to jest takie bardzo natural touch i w ogóle wszystko. No ale w tym przypadku kogokolwiek byś nie posadził przed komputerem, wiesz, Windows A versus MacBook, to naprawdę poczuję tą różnicę i to rzeczywiście jest zauważalne.
Ja scrollowałem na gładziku właśnie w ten sposób, a potem no, przyniosłem się na myszkę i mam to kółeczko na myszce, które po prostu, wiesz, no scrolluje tak powiedzmy normalnie. Mhm. No i właśnie rozwiązaniem problemu ze scrollowaniem jest dotykowy ekran. No bo siłą rzeczy możesz po prostu sobie ten. Do tego są aplikacje te Metro UI, które jakby widać, że były robione z myślą o dotykowych ekranach. Mhm. Szczególnie, że na przykład Twitter ma interfejs powiedzmy komputerowy, który totalnie ma takie duże, no wiesz jak wygląda Metro UI, tak? Bardzo duże fonty, bardzo duże batony. Jak zmniejszysz go sobie, bo ja na przykład Twittera mam taki, jakby taką malutką kolumnę z prawej strony. Jedną kolumnę zwykle i malutka ona jest taka, że tam po prostu sobie czytam. I teraz jest taki sam widok aplikacji Twitterowej i to jest jeden do jeden wyciągnięte po prostu z telefonu z Windows Mobile, czy z Windows 10, tak? Mhm. Więc tam po prostu aż by się prosiło, żeby sobie tego scrolla zrobić paluszkiem na ekranie. Więc to jest zdecydowanie powód do tego, żeby mieć... I teraz ZenBook ma też wersję z dotykowym ekranem, ma też wersję z ekranem Full HD zamiast tego QHD, więc opcji jest sporo. No i będę się zastanawiał nad tym, która będzie najlepsza. Mhm. I to może być naprawdę ciekawy eksperyment. Fajne jest to, że faktycznie to działa, działa to całkiem sprawnie ten komputer i że można inaczej. Więc moja przygoda się zaczyna i będę w ogóle to pół godziny Wojtek, że o tym opowiadam.
No strasznie długo, ale a to jest dopiero początek, wiesz. To jest zabawne. Ale nie, no, tak, ale jakby spoko, no bo to jest... są właśnie rzeczy, które chyba też ja oczekiwałem, żeby dowiedzieć się jak daleko Windows 10 zaszedł?
No właśnie już, nie jest daleko, a powiedziałbym, że nawet są te systemy są już na tym samym poziomie lub nawet Windows może w niektórych momentach prześcignąć Apple. I mówię tutaj na przykład ten... jest jeszcze jedna zabawna sytuacja. Mamy w App Store, tym iTunesowym takim Apple'owym, mhm, regiony. I one są na podstawie tego, w jakim kraju założysz konto w iTunes.
Tak.
W Windowsie to nie działa tak sprytnie i regiony są na podstawie takiego jednego switcha, który jest w ustawieniach.
Okej.
Okay. I teraz ktoś mi jak, nie wiem czy wiesz, jak są HoloLensy, to jest też aplikacja Microsoft HoloLens, która pozwala streamować po Wi-Fi obraz z HoloLensów do komputera z Windowsem.
Okej.
Okay. Musisz być tylko po prostu w tej samej sieci. Wiesz, no HoloLens to jest normalny komputer, więc masz tam IP. Mhm. Lokalne podajesz je w komputerze z Windowsem i jakby streamujesz sobie jeden do jeden. Można też na komputerze z Windowsem sterować HoloLensami, to znaczy uruchamiać aplikację i tak dalej, i tak dalej. I żeby ją pobrać, tą aplikację, to trzeba być w... mieć region z kraju, w którym ta aplikacja jest oficjalnie udostępniona, no bo HoloLensy nie są oficjalne w Polsce, tylko w Stanach, więc trzeba zrobić sobie region w Stanach, wtedy aplikacja się od razu pojawia tak po prostu w sklepie. I teraz jak zrobiłem tak, że wszedłem w ustawienia w region, zmieniłem region na Stany Zjednoczone, a wszystko inne zostało po polsku, no nie? Jedyne co jest, to jest region na Stany Zjednoczone, nagle pojawiła mi się Cortana w jakiś ten, bo Cortana nie było, tylko była taka lupka, a potem mam takie miejsce właśnie na, nie korzystałem z niej, masz takie po prostu miejsce na ekranie, na lewym dolnym rogu, na tym pasku do wpisywania jakby, do wyszukiwania. I w aplikacji w sklepie zrobiło się po prostu multum. Totalnie jest ich kosmicznie dużo. Pandora, nie Pandora, Netflix, Facebook, wszystko co sobie tylko generalnie wymarzysz, to jest w tym sklepie. Gry, no jest kosmicznie dużo gier, wiesz, po prostu ten sklep widać, że tam tętnie życiem i tam coś się dzieje i tam jest bardzo mało fejków. A przynajmniej jak szukasz Twittera, to nie wskakuje ci free followers Twitter 1000, no nie? Jak to ma miejsce na App Store iPhone'owym czy na App Store Mac'owym. Po prostu faktycznie ta wyszukiwarka działa dużo, dużo, dużo lepiej.
Okay.
I tych aplikacji jest tam dużo, one faktycznie jakby dobrze działają oprócz tego VLC. No więc myślę, że Wojtek, ten system jest coraz bardziej dorosły.
Mhm.
I faktycznie kiedyś był dorosły, potem jakby trochę przegrali w mojej opinii z tym, co zaproponował Apple, a teraz widać, że Windows 10 to jest bold statement, co oni chcą robić i jak chcą, żeby to wyglądało, więc można inaczej i chcę to sprawdzić, Wojtek.
No to sprawdzaj. No.
Hold my beer.
Nie, no super, znaczy fajnie, bo to jest zawsze odświeżenie, zawsze spojrzenie z drugiej strony, bo też bardzo łatwo, niestety, jak co widać też po podcaście, że bardzo łatwo się zamknąć w jednym i zapomnieć nawet. Ja zapomniałem, jak Windows działa. Wiesz, jakby nawet nie czułem potrzeby zaglądać tam do środka, ale no, jak zapomnisz, nie patrzysz, to nawet nie wiesz, czy coś jest lepsze, czy gorsze w Windowsie albo w macOS, nie? No, niestety, tak to bywa, więc dobrze, że mamy jednego człowieka w tej drugiej parafii, który będzie mógł podpowiadać, co się tam dzieje.
To nie wiem, czy ja mogę drugi temat jeszcze wziąć, czy ty chcesz jednak powiedzieć coś?
Nie, wiesz co, ja mam takie krótkie, więc mogę szybko podrzucić, ponieważ...
Bo ja też mam odnośnie zmiany tego, zmiany właśnie obozów.
No to mów, no.
No bo The Verge wypuściło jakoś wczoraj czy przedwczoraj This Is My Next.
No.
Nowe. I to było This Is My Next odnośnie najlepszego telefonu w 2016 roku. I the best phone you can buy. Mm-hmm. I teraz oczywiście zgadnij, co wygrało.
iPhone 7?
iPhone 7.
Niemożliwe.
Ale oczywiście powiedzieli, że no, to jest, on wygrywa, no ale jak ktoś ma problem z tym, że nie ma jacka, no to sorewicz, ale są inne propozycje. Chyba kolejną telefonem, który jakby tam był jako runner-up, był... aż sprawdzę. This is my next. What phone? Albo phone wpiszę. Chyba. O, the best phone you can buy. Już wchodzę ten. Jako runner-up był Google Pixel.
Okej.
Okay. No, powodem, jakby dlaczego był runner-upem, to było, że nie jest wodoodporny.
Mhm.
I jest The Others. I teraz w Others był oczywiście S7. I że są superanckie, ale Galaxy Pixel ma lepszy jakby software i baterie, ale jest inny telefon, który troszeczkę mnie frapuje od dłuższego czasu i zacząłem się nad tym zastanawiać naprawdę bardzo poważnie, bo uważam, że to z tej strony przyjdzie największa innowacja, która będzie mimo wszystko miała chociażby jacka.
Mhm.
Chodzi mi o telefony, o właśnie OnePlus. I teraz jest ten OnePlus 3T, który wyszedł chyba z miesiąc temu. On kosztuje 450 baksów za wersję 128 GB chyba.
Mhm.
Oczywiście masz 6 GB RAMu, bo dlaczego nie?
Wiadomo, ale Android przyjmie wszystko.
Tak, no, masz aparat świetny, masz świetne jakby podzespoły, baterię dużą do tego, która ładuje się w pół godziny do 70%, więc jakby masz, no ona nie ma ładowania indukcyjnego, czyli tego bez, wiesz, no ale masz USB-C i teraz... To jest telefon, który kosztuje tak naprawdę połowę tego, co Galaxy S7 Edge, ten, który możesz kupić, nie?
Mm-hmm.
I oni robią te telefony, jakby ich założenie jest takie, że robią telefony, które mają służyć takim hardcore userom i naprawdę, wiesz, mają wszystko to, co powinny mieć telefony hardcore userowe. Szybko się ładują, mocny hardware, fajny software, bo tam jest ten jakby ich cyanogen, który nazywa się oksygenem, i jakby taki telefon, który jest też, wiesz, nowoczesny, tak, USB-C, ale dalej ma też port 3,5 mm. Mhm. I odnoszę wrażenie, Wojtek, że za jakieś 3-4 miesiące albo za pół roku, jak zobaczymy prawdopodobnie OnePlus 4, czyli kolejną jakby edycję tego telefonu, to myślę, że to będzie telefon, który nie dość, że będzie kosztował znowu 400 baksów, czyli mówimy tutaj w Polsce około 2-2,5 tysiąca złotych, mhm, czyli 1,5 tysiąca złotych mniej niż taki sam iPhone 7. I to będzie telefon, w którym będzie warto się zainteresować. już teraz OnePlus 3T już telefonem jest, który warto się zainteresować, bo naprawdę dobry telefon, no ale na razie mój iPhone dobrze sobie radzi, chociaż w ogóle myślę nad sprzedażą zegarka, ale to jest jeszcze taki ten... naprawdę dobrze sobie radzi, ale to chyba będzie telefon, którym będzie warto się naprawdę zainteresować w najbliższej przyszłości. W sensie, może nie iPhone 7s, a może OnePlus 4 jako telefon, który będzie sobie, którego będzie można korzystać.
Mhm. Ale tak tylko naprostuję to, co powiedziałeś. On nie ma wcale cyanogena, ponieważ oni się z nim pokłócili, tak, się, ale... jest Oxygen OS.
No ale to on wie, w sensie to też jest, to jest czysty system prawie, więc...
Tak, wiadomo. Nie no, znaczy wiesz, ja zawsze chętnie spoglądałem w ogóle w stronę OnePlus, szczególnie jak wychodził pierwszy, to było, wiesz, takie wow, no bo on rzeczywiście był super tani. Natomiast ja bym się skonsultował na twoim miejscu z Mateuszem Grycem, który miał w łapkach nie jeden już i na pewno będzie ci w stanie coś powiedzieć, bo jemu coś nie pasowało.
Wiem. I jest sporo osób, którym coś nie pasuje. Na przykład OnePlus 3 i OnePlus 3T miały problem z jakby input lagiem, tak? Mhm. Naciskałeś na ekranie i to chwilę trwało. I teraz OnePlus 3T już z tego, co pamiętam, dostał aktualizację. OnePlus 3 tej aktualizacji jeszcze nie dostał. W efekcie czego no nie działa, powiedzmy, najlepiej. Ale wiesz, no czwórka będzie może jeszcze lepsza, nie?
To są zwykle naprawdę... tak jest, nie?
No, poprzednia generacja zwykle jest gorsza niż ta, która jest. I to jest chyba naprawdę taki telefon, którym można się sensownie zainteresować i może to być następne urządzenie. Więc nic nie mówię. Wiadomo.
Wiadomo, ale może być zaskoczenie. Wiesz, tak naprawdę kompa z Windowsem też jeszcze nie kupiłeś.
No.
Ale zobaczymy.
Ale...
Zobaczymy, ale...
No, nigdy nie... Znaczy powiedziałbym, że być może tak się to wszystko...
No może potoczy. Być ciekawie, no. Może być ciekawie. Może być ciekawie, zdecydowanie.
Wiem, dostałem mały spoiler co do moich urodzin od Magdy. No bo ja przez... Nie wiem, czy to też ma... To tak odnośnie zegarków. Czy ty też tak masz, Wojtek, że Apple Watch rozbudził w tobie jakąś chęć posiadania zegarków?
Nie.
Okay.
Ja nigdy jej nie miałem, przykład, tak naprawdę.
We mnie na przykład obudził i mam teraz tych zegarków już 3 w tym momencie razem z Apple Watchem. I Magda zrobiła mi mały spoiler, że na moje urodziny też będzie zegarek.
Oho.
Dostanę od niej zegarek, który będę mógł sobie nosić i będzie miał oczywiście pozytywną konotację z racji tego, że to jest zegarek od dziewczyny, prezent, wiadomo jak to jest, że chciałoby się go nosić, szczególnie, że mówi, że to jest jakiś naprawdę crazy, który będzie mi się bardzo podobał. A ufam jej, że naprawdę ona już zna mój gust, więc będę chciał go nosić. Ergo, mój zegarek, w sensie Apple Watch, przestanę go nosić codziennie. A jeśli przestajesz nosić chyba Apple Watcha codziennie, to on chyba troszeczkę traci sens.
No,
więc jest to taka rzecz, nad którą muszę przemyśleć. Jakbym nie miał Apple Watcha, to naprawdę dużo łatwiej byłoby mi prawdopodobnie przejść na drugą stronę barykady.
Zdecydowanie.
Więc...
No dobra.
Nic nie mówię.
Ja tylko powiem, że podobno mówi się, że nie powinno się dawać zegarków w prezencie, bo przynoszą pecha.
Tak?
Tak wieść wiejska niesie. Ale...
A to ja na przykład... Wiesz, jakby, ja różnie bywa. Widziałem to właśnie... A widziałem to z drugiej strony, bo... jest jakoś tak, jak się jest starym i ma się bardzo dużo pieniędzy, to rodzina kupuje zegarki takie właśnie... za dużo pieniędzy jako prezent od ten od właśnie na przykład dzieci czy coś takiego, wiesz, Rolex, nie?
No i później ci ludzie umierają. Myślisz, że to jest przypadek? Bo mi się wydaje, że nie. Tak tylko chciałem powiedzieć. Jakby wiesz, no ważne jest sprawy, no ja to z troski. W każdym razie powiem koniecznie o jednej rzeczy, a nawet dwóch. Roaming w Unii Europejskiej. Wiem, że to tak brzmi, jakbym wyskoczył z tym tematem jakoś kosmicznie z tyłka, ale to wcale nie jest taki temat z tyłka, ponieważ news jest z 8 grudnia i w środę spotkała się ekipa, żeby dogadać temat, jak powinien ten roaming wyglądać od przyszłego roku, ponieważ we wrześniu dogadali się, że tak, trzeba coś zmienić, a teraz właśnie teraz spotkali się po to, żeby pogadać o treści tego porozumienia i wydaje się, że się dogadali i prawdopodobnie 12, czyli niech ja sprawdzę, jutro się spotykają, żeby już głosować nad kształtem tej ustawy. I wygląda to tak, to będzie się nazywać Roam Like at Home. I jeżeli płacisz u siebie w Polsce jakiś tam abonament i masz w nim darmowe SMS-y, darmowe rozmowy i ileś tam internetu, to darmowe SMS-y i darmowe rozmowy ci będą działać nadal. I tu...
A czy masz do tego jakiś link? Bo ja na przykład jak pisałem Roam like home, to wyskoczyło mi Roam at home is probably dead.
No to nie, no to raczej nie. Czekaj, zaraz ci powiem, czy to... A ja mam jakiegoś Fact Sheet Roaming wersja 6, to ci mogę... End of roaming charges for travelers in the European Union. How will the commission make it work? No to ja ci wyślę linka do tego PDF-a i niech on będzie takim źródłem, ponieważ powinniśmy się odwoływać do źródeł, a nie o tym, że ktoś napisał, że martwe. W każdym razie rzeczywiście będzie tak, że będziesz miał SMS-y i rozmowy za darmo i tu jest taki dziwny zapis. Ja nie wiem, czy ja go dobrze rozumiem, ale mam wrażenie, że internet będziesz miał podwojony. W sensie, że jak płacisz za te 10 giga, to będziesz miał tam 20 i możesz sobie z ich skorzystać. Haczek jest taki, że oni w jakiś sposób chcą sprawdzać to i będą wyliczać, czy częściej jesteś w domu, czy częściej jesteś za granicą. To znaczy, że ta oferta ma działać dla osób, które faktycznie częściej korzystają z telefonu u siebie w domu, a wyjeżdżają raz na jakiś czas za granicę, oczywiście w obrębie Unii Europejskiej, i wtedy jakby mogą korzystać z tej oferty. Wydaje się, i tam jest oczywiście taki okres przejściowy, że to nie wejdzie od razu, natomiast od 15 czerwca 2017 roku, dobrze mówię? Czerwiec, 15 czerwca 2017 dokładnie, wtedy powinny te zasady wejść w życie. Kot mi tutaj miał, czy przepraszam.
Właśnie chciałem zapytać.
Koteł chyba jest zdenerwowany, ale to naprawdę bardzo dobra wiadomość.
Jak to? Lewacy robią, że będzie...
Nie, ale tak naprawdę, wiesz, rzadko się zdarza, że coś tak dobrego... Znaczy, dobra, nie będę wchodził aż tak głęboko,
nie,
ponieważ
Wojtek,
myśmy
ja rozumiem, bo to jest...
otworzyliśmy przecież te granice i generalnie jest spoko. Natomiast to jest taka bardzo spoko informacja dla osób, które rzeczywiście... czasem podróżują, a denerwuje ich jednak te wysokie stawki, szczególnie jeżeli chodzi o internet, bo naprawdę to jest, teraz to jest jakiś totalny kosmos, a jeżeli przeniesiemy rzeczywiście te ceny, które mamy w Polsce, będzie bardzo przyjemnie.
Właśnie widzę, no to ja jestem zdecydowanie za.
No więc taki niby news, to się wydarzy za pół roku, ale bardzo dobrze, że idziemy w dobrą stronę i myślę, że fajnie to się zakończy i rzeczywiście wreszcie poczujemy się częścią tej Unii Europejskiej, przynajmniej z tej strony takiej, wiesz, dotykającej jednego człowieka, tak? Bo oczywiście, wiesz, nie mówię o gospodarce, o tym, że otwarte granice, że możemy sobie jeździć na dowód. Oczywiście, mamy to już od dawna, ale teraz dość duża zmiana. Możemy sobie zadzwonić do domu i nie płacić jakichś horrendalnych rachunków. I to jest awesome. To jest taki fajny newsik.
My teraz mamy chyba ten. Także w naszym playu mamy...
Tak, no jest to tam 60 dni czy 30 dni takich, że rzeczywiście...
O Boże, Play zmienił stronę znowu. Jezus Maria, zabijcie mnie, jak ono wygląda.
Ale rzeczywiście jest to 60 dni chyba na 2 lata, gdzie korzystasz z SMS-ów i telefonu za free. Przez te dni, natomiast jeżeli chodzi o internet, to nadal trzeba go dokupić, także internet to jest
nie do końca. Nie do końca.
Czy tam jest, 500 mega jest chyba w tym podstawowym, no jakoś tak, właśnie, jakoś tak.
Właśnie wchodzę i zobaczyć pakiety usługi, pakiety i mamy, nie, ja mam na przykład nielimitowany roaming. Przez 60 dni w trakcie trwania umowy rozmawiaj SMS-u i MMS-u bez limitu, tak, oraz korzystaj z pakietu 1 GB.
A 1 giga, to przepraszam, okej, czyli 1 giga, w ogóle, no ale to nie jest za dużo.
A 500 mega kosztuje 69 zł.
No i witam, właśnie i o tym mówię, nie? Że jakby to nadal jest problem.
Ej, ale na przykład właśnie widzę crazy rzecz, Wojtek, bo wiesz, że jest ten Play 24, Play Now, ten telewizjon, nie?
Jest, i HBO wprowadzili.
Właśnie, jeśli chcesz mieć dostęp do prawie 3000 godzin hitów filmowych i kultowych seriali z HBO Go, gdzie chcesz i kiedy chcesz, 5 zł miesięcznie.
Ale musisz najpierw aktywować 20 zł miesięcznie za Play Now i plus 5 zł za HBO, czyli w sumie nie, 205, tak?
TV jest za darmo chyba, ale jeśli chcesz mieć dostęp do najnowszych filmów kultowych seriali na kanałach HBO, HBO 2 i HBO 3, to 20 zł. Czyli w sumie 25 zł miesięcznie i masz HBO tak. Go. I teraz to jest fajna oferta, bo HBO samo w sobie było zawsze bardzo, bardzo drogie, ale tak już bezsensownie drogie.
Okej.
Okay. Bo w sensie jak chciałeś kupić telewizję, nie?
No, no tak, 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 tak. No bo jeszcze musisz przecież, wiesz, żeby to HBO Go mieć, to musisz kupić właśnie dostęp do HBO w swoim pakiecie telewizji. Jezu, to jest takie pokręcone.
Jak chcesz mieć HBO Go, to musisz mieć kupione HBO na telewizji, no. I potem pod jakoś... Ej, Wojtek, co to jest Onet Dysk?
No to taki Dropbox, ale wiesz.
Ja, no bo ja widzę, że mogę uruchomić za 5 zł miesięcznie.
Bardzo proszę, znaczy, no ja w pracy płacę za Dropboxa, wiesz jak jest.
Płacisz za Dropboxa, a masz sobie przecież taki wirtualny no dysk sieciowy, Wojtek.
No mam, no.
16 GB za darmo i 5 GB na start.
No ja nawet...
Nie, ale Wojtek, fajowa rzecz, Onet Dysk.
Super rzecz. Nie, ja powiem tak. Nie wiem, jak to działa. Znaczy, może to jest super.
Jest na... Macie
może
aplikację.
To śmiga, no.
Ej, ty, ale...
Może to
jest super. Ostatnia aktualizacja... Ej, ale to nie wygląda źle.
No to przetestuj za mnie, bo mi nie wypada.
No wiem, ale
masz teraz Windowsa, możesz sobie zasyfić jakimiś dziwnymi aplikacjami, no.
Onet Dysk Instalator. Słuchaj, Wojtek, powiem ci tak, aplikacje iOS-owa i Androidowa nie są zrobione tak samo. W sensie Androidowa widać, że jest zrobiona z, no powiedzmy Android 4.1, nie?
Okay.
A Windowsowa ten. Więc... I komentarz. Wojtek ma super oceny, 4.1.
Nice.
Dysk jest niezawodny, intuicyjny i polski.
To ja napisałem. Nie, żartuję. Nie, ale szacun. Znaczy, wiem, że mamy taką usługę. Ja sam nie korzystam. Nigdy nawet nie próbowałem skorzystać. Zdarzało mi się, że w mailach dostawaliśmy linki do tego Onet Dysku, bo ktoś tam, wiesz, zamieścił jakiś duży plik i trzeba było go pobrać. No, no ściąga, tak? Jakby działa fajnie. Ale jak się sprawuje w takim codziennym wykorzystaniu, to nie jestem w stanie powiedzieć, no bo nigdy nie korzystałem, więc wiesz, no nie chcę...
25 GB za 5 zł miesięcznie to jest
terabajt to ile? Jest tam taka ale oferta one, w ogóle?
Onet Dysk, no już sprawdzam, Wojtek, Onet Dysk, to fascynująca usługa.
Ten research.
16 GB, jest cennik, wchodzę, uwaga, cennik. Aha, pakiet podstawowy to jest 5 GB, maksymalnie do 16 GB, jak będziesz polecał, pobierzesz aplikację i tak dalej. No. Pakiet Advanced kosztuje 100 zł rocznie.
No.
I masz 50 GB.
No to mało nadal, no.
A pakiet 100 GB kosztuje 200 zł rocznie. I nie ma więcej tierów.
No to dla nas to za mało. No, znaczy, wiesz, ja potrzebuję czegoś, co ma 1 terabajt minimum. I...
Co ty tam trzymasz? Ja mam teraz iClouda z 7 do 50 GB, bo 100 nie, 100, bo 200 nie mogłem w pełni.
No nie, no to w życiu. No ja iClouda korzystam głównie do A, zdjęć, B, backupów wszystkich moich komputerów różnych.
Sprawdzę właśnie, ile iClouda wykorzystuję.
A jeżeli chodzi o Dropboxa, no to wiesz, ja korzystam tam z mnóstwa różnych rzeczy, więc...
Ojej, nie zmniejszyłem chyba tego iClouda, bo widzę, że mam dostępne 154 GB.
No to chyba nie zmniejszyłeś. Oh well. No to brawo. Brawo, Orzeszku. Ale jest jeszcze jeden temat, który... Wiem, że mamy niewiele czasu, ale chciałem o nim powiedzieć, bo rzeczywiście w sumie trochę tak przemknął nam bokiem, jak to się wydarzyło, bo to jest news, wiesz, z 21 listopada, że Apple
To przecież jak wczoraj.
Tak, to prawie. Że Apple zrezygnowało z produkcji AirPortów. To znaczy, oficjalnie oczywiście nic nie powiedzieli. I to jest temat, ja od razu powiem. Ponieważ odezwał się do nas Jakub Kornatowski. Pozdrawiamy serdecznie. Jeden z naszych stałych słuchaczy od tam 40 któregoś odcinka słucha. I mega się jaramy tym, że mamy takich stałych, zatwardziałych słuchaczy. I zwrócił uwagę, że rzeczywiście zdarza się nam pominąć jakiś ważny temat. I jednym z nich jest właśnie kwestia AirPortów i podesłał nam długiego maila, w którym wypisuje jakby to, co się wydarzyło i dlaczego to jest ważne. I ja nie będę cytował bezpośrednio maila, ale chciałbym właśnie z tobą chwileczkę pogadać o tym, co to może oznaczać. Bo z jednej strony Apple nie powiedziało nic oficjalnie. Nie powiedziało, że rezygnuje z produkcji AirPortów. Nie powiedziało też zresztą wcześniej, że rezygnuje z produkcji ekranów, tak? To po prostu ludzie zobaczyli, że hej, nie ma już ich w sklepie.
Akurat w przypadku AirPortów to była sytuacja taka, że plotki przyszły, że inżynierowie pracujący przy AirPort Extreme, Expressie i Time Capsule zostali do innych projektów przerzuceni, głównie do Apple TV.
No, może tak i może Apple TV na przykład. Gdyby tak się stało, to mogłoby być nawet ciekawie ze względu na to, że Apple TV mogłoby się stać routerem jednocześnie, samo podłączone do kabelka, wiesz, z dostępem do sieci, mogłoby się stać routerem i tak jak zresztą już widać, że Apple TV staje się centrum na przykład Apple Home, czyli wszystkie urządzenia, które mamy w domu, zarządzamy nimi właśnie za pośrednictwem Apple TV. Nowego oczywiście, to starsze już tak nie działa. Więc gdyby Apple TV było też routerem jednocześnie, no to stałoby się zupełnie centrum z jednej strony właśnie wszystkich smart urządzeń w domu, z drugiej strony rozsyłałoby sygnał, z trzeciej strony byłoby też bardzo, tak jak to zresztą Kuba napisał, idiotoodpornym routerem, bo ja szczerze mówiąc nigdy z AirPorta nie korzystałem.
I ja mam w pracy.
I to na czym polega jego magia, że tak się zapytam? Bo wiesz, dla mnie router, ja wiem, że routery nie są zwykle zbyt proste do wykorzystania. To jest tak, że raz go konfigurujesz i trochę musisz powalczyć, ale generalnie później powinno działać. Jak się coś posypie, to zwykle nie wiem, co się dzieje i nie wiem, jak mogę coś z tym zrobić, nie?
No to z AirPortami jest tak, że one się nie sypią, a przynajmniej przez długi czas w naszej firmie się nie sypały. Konfiguracja ich też odbywa się raz, tylko że na przykład jest aplikacja do tego na iOS-a, albo bardzo prosto wyklikujesz sobie to na Macu. W sensie to jest bardzo prosty, przyjemny proces zrobienia sobie internetu w AirPort Expressie, czy Extreme, czy w czymś.
Okej, okay. No to spoko.
I to, że to są malutkie, no bo one tak samo jak to Apple TV, tak? Bardzo malutkie, jak to stare Apple TV. Bardzo malutkie urządzenie, bialutkie, umieszczasz je gdzieś tam i ono jakby wysyła internet dalej. My chyba w pracy mamy 2 albo 3 i one działają praktycznie bez zarzutu.
No,
po
spoko.
Prostu tak jak się mówiło, że Google Home bardzo przyjemnie się, wiesz, konfiguruje, nie? Tam chyba było coś takiego, jakiś przyjemny proces z aplikacją właśnie.
No.
To dokładnie tak samo jest z AirPortami.
No to generalnie spoko. Znaczy, rzeczywiście nadal uważam, że jest to taki rynek troszeczkę do poprawienia, jeżeli chodzi o użytkowanie i właśnie tą idiotoodporność. I to, że no bo wiesz, AirPorty same w sobie nie sprzedawały się bardzo, bardzo dobrze. To znaczy w takich domach, takich stricte Apple'owych, już powiedzmy, że ludzie mają powiedzmy, wiesz, większość rzeczy Apple'a, no to też nie było tak, że zawsze to będzie AirPort jako router, nie? Znaczy ja mam przecież mnóstwo urządzeń Apple'owych, a jakoś nigdy nawet nie pomyślałem o tym, żeby kupić AirPorta, bo znaczy inaczej, wyobrażałem sobie, że AirPort bardzo dobrze sobie z Time Capsule się dogaduje. I zresztą chyba jest coś takiego powiązanego, nie? Jest takie urządzenie, że to jest Time Capsule z AirPortem jednocześnie? Czy jest router?
Tak.
No właśnie. I dlatego w mojej głowie też taki pomysł się pojawił. Ale jakby nie czułem potrzeby Time Capsule, bo wszyscy mi mówili, z którymi rozmawiałem, że Time Capsule właśnie to generalnie działa dość wolno. Nie wiem, czy to była plotka.
Nie.
Właśnie nie wiem, jakoś tak...
Znaczy, no trochę, Time Capsule nie jest najszybsze.
No właśnie o tym myślałem, a...
Ale nie jest jakoś też chyba szczególnie wolne. No. A właśnie wszedłem na... Wiesz, ile kosztuje Airport Express?
No.
4,79. 500 złotych prawie, więc może dlatego nie miałeś takiego airporta w domu. Okay. To jest raz, dwa. Konfiguracja, tak jak było, tak jak mówiłem, no to jest easy mode. Jak podłączysz, to wyskakuje ci w ustawieniach Wi-Fi setup a new airport base station, więc jakby wiesz...
Okej, okay, czyli można rzeczywiście to zrobić z poziomu systemu. Super.
Tak, i tam po prostu robisz nową sieć, podajesz nazwę sieci, hasło, zrobione.
Mhm.
I na tym polega właśnie konfiguracja. Podłączasz tylko już. Do tego jest też tak, Wojtek, że one wypuszczają dwie sieci, 2, 4 i 5 GHz, okay. To robisz większość teraz tych.
Tak.
I masz, jak masz AirPlay, możesz podłączyć do tego AirPort, możesz podłączyć głośniki.
Aha, i możesz tam puszczać po prostu dźwięk.
Aha, i tutaj jest też napisane, że jeśli masz głośniki zgodne z AirPlay, to w ogóle nie potrzebujesz nawet kabla. Ale można też przez kabel podłączyć sobie po prostu, wiesz, do tego AirPorta.
No i wtedy masz jakby, nie. Właśnie, jak przez kabel, no to zwykłe, normalne głośniki podłączasz do tego czegoś i dzięki temu masz wtedy głośniki z AirPlayem, nie?
A teraz właśnie patrzę, AirPort Express to jest w ogóle takie właśnie jak Apple TV malutkie, tylko stacja bezprzewodowa bazowa, taka, że taki routerek, tak? AirPort jeszcze jest Extreme. Mhm. I to jest, on pozwala na współdzielenie zewnętrznego dysku twardego lub drukarki i tworzenie dużych, szybkich sieci. Mhm. I jak AirPort Express jest do mieszkania niewielkiego domu, to jest do dużego domu, biura albo laboratorium.
Mhm.
I AirPort Express to jest NK, Extreme to jest AC.
Okej.
Okay. Porty Ethernet w tym mniejszym są tylko dwa, a tam są 4 po gigabicie. Port USB właśnie do dysku zewnętrznego twardego w Extreme jest. I Extreme kosztuje 1000 zł prawie. Mhm. No i masz Time Capsule, czyli też właśnie jest Wi-Fi. Do tego masz właśnie 2 albo 3 terabajty za albo 1400 albo 1900 zł i masz też Time Capsule.
No okej, okay, no to to chyba ten też... koszt jednak mnie odwodził od zakupu.
Tak, Time Capsule też mamy w pracy.
Okej. Okay.
I po prostu jak ktoś ma MacBooka, to może sobie z tym Time Capsule synchronizować. No oczywiście tam te backupy są, wiesz, z hasłem, nie? Mhm. Zaszyfrowane, więc jakby nikt, ja nie mogę z innego komputera tego backupu sobie na swój komputer wrzucić. Mhm. No ale mamy też, można sobie bez problemu robić backup w pracy.
No,
tylko
okay.
Wiesz, u nas jest MacBooków chyba około 15, więc tam prawdopodobnie, co, jest jeden backup z każdego komputera, bo więcej się nie zmieści.
No tak.
Nawet na 3 terabajtowym.
No tak, 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 zdecydowanie. A właśnie dlatego, wiesz, wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem już pracowym szczególnie jest jednak, wiesz, jakiś Synology Disk Station, jakieś takie większe,
tak,
gdzie możesz napchać...
Tak, to też jest overkill, bo...
No.
To też jest overkill, bo ile gigabajtów, ile terabajtów byś potrzebował dysku, żeby zbackupować 20 albo 30 komputerów?
No to serwer się stawia i po prostu na nim się backupuje i koniec.
Wojtek, w takiej sytuacji to już po prostu lepiej kupić Backblaze na całą firmę. Pozdrawiam.
No w sumie tak. Ale wtedy musisz to wysyłać jednak przez net, tak? A tutaj masz jednak lokalny backup.
W ogóle chyba to nie ma. Chyba większość firm nie pozwoliłaby na coś takiego w ogóle, żeby wrzucać coś na Backblaze, mm-hmm. No bo wiesz, privacy concern.
Yes.
Jak to się mówi.
Ale to ciekawe jestem właściwie, czy moja firma robi backupy naszych komputerów. Nie będę sprawdzał.
Chyba nie?
No nie, ale jeżeli chodzi o Maci, to jakieś mam dziwne podejrzenie, że nie, że to jest tak po stronie użytkownika, że jak chce, to se zrobi, nie?
U nas w pracy nie ma mandatory robienia backupów, co uważam, że jest jakby no takim...
Nie, no to powinno być odgórnie ogarnięte, no po prostu się robią, koniec. Proszę, to jest służbowy
tak, tylko,
komputer
że u nas
i one
większość,
się robią.
Większość użytkowników mamy świadomych, no bo no tak. Więc u nas jakby każdy prawdopodobnie sobie robi te backupy. Większość dokumentów jest tak naprawdę w chmurze przechowywana, więc nie ma z tym problemu. Mm-hmm. Ale chyba nie ma jakiegoś takiego przykazu, żeby robić backupy.
Mm-hmm.
Ale to myślę, że to jest rzecz, którą faktycznie... No wie, jak już mówiliśmy, dwa typy ludzi, ci, którzy robią, ci, którzy będą mm-hmm. robić.
No i właśnie jeszcze wracając w ogóle, bo zaczęliśmy o tych AirPortach, no.
U nas nie są potrzebne backupy z konkretnego powodu, bo mamy wszyscy repozytoria na serwerze.
No właśnie.
Więc nawet jeśli komp się spieprzy, to kod zostaje.
No i o to chodzi. Ale wracając w ogóle do airportów, bo od tego się zaczęło, to Kuba też pisze, że jakiś czas temu Apple otworzyło protokoły używane przez Time Capsule, więc to może oznaczać, że rzeczywiście... No bo teraz tak, backup komputera na postawionego na macOSie, czyli MacBooka, kurde, Maca Pro, cokolwiek tam masz, możesz zrobić sobie albo na Time Capsule, bo gra z nim elegancko, albo na zwykłym dysku zewnętrznym, albo na przykład na Disk Station, który też ma jakiś tam swój system obsługi tych backupów, ale on jakby jest zgodny z Macowym protokołem, kurna, nie wiem jak to nazwać. No, chodzi o to, że po prostu to też jest zwykły backup. Taki chyba sam, jak się robi na Time Capsule, prawda? Więc generalnie jest dużo urządzeń już teraz, które to obsługują, więc to nie jest tak, że musisz mieć Time Capsule, żeby sobie robić backupy lokalne swojego komputera. Więc nie wydaje mi się, żeby to, wiesz, jakoś otworzyło nagle nie wiadomo jaki rynek dla innych producentów, wiesz, dysków sieciowych czy czegokolwiek innego, że o, teraz to możecie korzystać, bo zamykamy airporty, więc wszystkie routery każdy może sobie kupić jaki chce i teraz, wiesz, dysk jak dorzucisz, to też możesz sobie robić backupy. No tak było praktycznie, no nie powiem, że od zawsze, ale no bardzo długo, więc to nie jest nic nowego. Pytanie bardziej, czy jeżeli przesuwają tych ludzi do oddziału Apple TV, czy to oznacza, że kolejna edycja Apple TV właśnie będzie już routerem i będzie troszkę jeszcze mocniejszym sprzętem, to znaczy, że, bo dzisiaj jest tak, że jak masz dobry router w domu, no to nie potrzebujesz innego, tak, jakby no po co, nie musisz kupować go od Apple'a, jakby to nie ma żadnego znaczenia, czy będziesz miał Asusa, kurde, TP-Linka, czy właśnie AirPorta. Natomiast jeżeli Apple TV, bo na przykład, o, i teraz jeszcze wracając, Apple TV stare, jeżeli korzystasz z Apple TV tylko po to, żeby korzystać z AirPlaya, no to wiesz, stare Apple TV jest ci w zupełności wystarczające, więc nie masz powodu, żeby kupić nowe. A teraz jeżeli najnowsza wersja, zaraz po czwórce będzie piątka, jeżeli ona będzie skupiała w sobie, po pierwsze, zarządzanie wszystkimi urządzeniami Apple Home, plus będzie jednocześnie routerem, plus jeszcze oczywiście AirPlay i Apple TV i w ogóle takie rzeczy i jeszcze coś do tego dołożą, to może się okazać, że to urządzenie wreszcie będzie jakimś takim centrum, które warto mieć, tak jak kiedyś na przykład Microsoft próbował zrobić takim centrum Xboxa jedynkę. Nie wiem, czy pamiętasz. Jedne z pierwszych w ogóle reklam, które mówiły o Xboxie, były takie, że to będzie twoje centrum rozrywki. Tu możesz sobie podłączyć telewizję, możesz oglądać telewizję, możesz grać w gry, możesz robić jeszcze inne rzeczy, możesz z poziomu tego zarządzać jeszcze czymś tam, wiesz, masz tam właściwie Windowsa, więc jak masz inny komputer z Windowsem, to one też ze sobą będą grać i tak dalej, i tak dalej. Żeby to miało być centrum rozrywki, to Apple TV dzisiaj jeszcze takim centrum nie jest, ale może się nim stać za chwilę, bo jakby dołożą do tego właśnie usługi sieciowe i tak dalej, no to możesz się zrobić coś takiego ciekawego wreszcie z tego Apple TV. Tak mi się wydaje.
Tylko czy będziesz miał, czy jesteś zmotywowany w jakiś sposób, żeby kupić Apple TV nowe?
Teraz tego nowego nie. Jak wyjdzie jeszcze nowsze i będzie miało tam jakieś bariery sieciowe, to też nadal nie, bo ja mam po prostu bardzo dobry router w domu i wiesz, jakby nie czuję takiej potrzeby. No właśnie,
ja mam ten sam router co ty i zupełnie nie czuję potrzeby.
No, routery mają to do siebie, że jak działa, to działa.
No, szczególnie, że on działa naprawdę turbo dobrze. Mm-hmm.
No więc, znaczy wiesz, no to nie jest też rozwiązanie dla nas, to jest rozwiązanie dla osób, które wiesz, mają na przykład,
ja
ale
wiem.
Wiesz co, nie, które mają na przykład router, który dał im taki modemo router, który dostają od operatora. To może tak, bo no, te routery mają zwykle poblokowane porty, zwykle nie za dużo da się zrobić na nich, jeżeli chodzi właśnie o takie zaawansowane rzeczy sieciowe w domu. Nie masz zbyt dużej kontroli nad bezpieczeństwem, czy robieniem backupów itd., itd., no bo wiesz, to jest sprzęt operatora, a nie twój. Nie za bardzo możesz tam coś zrobić, więc może rzeczywiście, jeżeli Apple TV będzie takim czymś, co ułatwi ludziom pracę. To znaczy, że hej, podłącz to tylko do tego routerka, co dostałeś od operatora, a resztą się zajmie, wiesz, system, tu będziesz miał wszystko bardzo łatwo i podłączysz sobie, wiesz, telewizor, coś tam, wszystkie sprzęty w domu i jak zmienisz operatora, to też się nic nie zmieni. Więc w zależności od tego, jak bardzo dobrze marketingowo to podkręcą, to by miało sens. Ja też zawsze polecam, wtedy... tak, żeby hej, nie używajcie tych routerów, no bo to jest, wiesz jak to jest z tymi routerami. No,
trochę tak. Ale ja na przykład, moja mama korzysta z takiego routera i z drugiej strony ona nie potrzebuje nic więcej.
No, może twoja mama nie, ale wiesz, gdy...
Pytanie, jak bardzo Wojtek musisz być geekowaty, żeby chcieć coś więcej od routera, żeby oprócz pokazywania internetu dalej.
To prawda. To prawda. Chociaż jakby mnie przekonuje na pewno to, że nie będę musiał konfigurować jeszcze raz wszystkiego. Tego wszystkiego, wiesz, pod tym wszystkim jest dużo rzeczy. To nie jest tak, że chodzi tylko o, nie wiem, no na przykład nazwę sieci i takie rzeczy, że twoje wszystkie urządzenia, które masz, telefony
wiesz,
i tak dalej.
Wiesz, Wojtek, ile osób nie zmienia nazwy sieci? I wiesz, ile osób Wojtek nie zmienia nawet hasła defaultowego?
W sensie i tego przepisują hasła, z kartki
jakie później. Jakie masz hasło do internetu? No, pod tą
na lodówce masz tam, zobacz. No wiem. No, to boli trochę i rzeczywiście samo to, żeby przekazać innym ludziom info, że można to zrobić lepiej, to jest bardzo trudne. Uświadomić ludzi do...
Bo nie ma takiej dużej wartości, no Wojtek, pomiędzy...
Może nie ma. Może ja tylko tak sobie wmawiam. No ale cóż...
Jesteś zboczony.
Może tak. Ale temat jest ciekawy. Jakby ja jestem bardzo ciekawy, jestem jak to się pociągnie, nie? Jak dalej.
Najbardziej chyba śmieszne jest to, że jak wyszła ta plota, że oni kończą, to wyszło, że też mają największy ten, że ludzie są najbardziej zadowoleni z tego od nich. Tylko wiesz, ciężko jest coś robić tak znaczy ciężko jest robić biznes na Airport Expressach, kiedy okazuje się, że są Wojtek tak dobre, że nie potrzebujesz jakby kupować kolejnego, nie?
No bo taki jest, to jest tak, taka to jest bolączka naszych czasów w ogóle. Tak naprawdę.
Za dobry sprzęt zrobili, no.
No bo kupujesz raz i masz z głowy, no. Jeżeli on obsługuje, wiesz, protokoły, ten ACN, które, czy tam BGN, czy jakie tam są, które jeszcze, wiesz, przez lata tak naprawdę są standardem i dopiero inni producenci dobiegają, wiesz, do tej prędkości, a o nowych dopiero słychać jako plotki, no to come on, no. Na tyle lat to zupełnie się nie opłaca produkować, no niestety.
No, dokładnie. I dobrze, myślę Wojtek, że...
Wystarczy, nie, ale nam wyszło długo.
No, więcej rzeczy już nie poruszymy, mamy jeszcze tam, a to zostanie na tydzień.
Zostanie na za tydzień. Trzymaj się, dokładnie. Orzeszku. I dziękujemy wam serdecznie za wspólny wieczór, poranek albo środek dnia, bo nie wiemy, kiedy nas słuchacie.
Do usłyszenia już za tydzień.
Do.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.